Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Brytyjska królowa Elżbieta II, prezydent Kolumbii Juan Manuel Santos, piosenkarze Bono oraz Madonna wśród 127 znanych osobistości zamieszanych w skandal związany z rajami podatkowymi, wynika ze śledztwa dziennikarskiego Paradise Papers. Kilkanaście miesięcy po ujawnieniu Panama Papers Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych zaczęło prezentować wyniki kolejnego śledztwa, informuje Forsal. Przeprowadziło je 382 dziennikarzy z 96 redakcji z 67 krajów świata, którzy przeanalizowali ponad 13 milionów dokumentów z 19 oaz podatkowych z lat 1950-2016. Jak podają BBC i dziennik The Guardian, około 10 milionów funtów pochodzących z majątku królowej Elżbiety II zostało umieszczonych w rajach finansowanych na Kajmanach i Bermudach. Fundusze, które trafiały do rajów podatkowych, były inwestowane w liczne spółki, w tym Bridgetaus, umożliwiającą wypożyczanie mebli i sprzętu informatycznego z opcją zakupu. Ta firma jest oskarżana o zawyżanie cen, a także o wykorzystywanie twardych technik sprzedaży w stosunku do osób z problemami psychicznymi i problemami z uczeniem się. Inwestowano też w sieć sklepów monopolowych, która obecnie jest w stanie upadłości. Jak zwykli obywatele całej Unii Europejskiej mają uczciwie płacić podatki ze swoich w niektórych krajach marnych pensji, gdy na świecie dochodzi do takich skandali? Jak mają radzić sobie uczciwe firmy z bardzo nieuczciwą konkurencją? Między innymi do tego wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców, Wiesław Szajda, prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Dzień dobry panom.
Dzień dobry pani Rato.
Wracamy w takim razie do ostatniej informacji o właściwie międzynarodowym, ogólnoświatowym skandalu finansowym. Między innymi brytyjska królowa Elżbieta II, prezydent Kolumbii, piosenkarze Bono, Madonna. Wśród 127 znanych osobistości zamieszanych w skandal związany z rajami podatkowymi. Süddeutsche Zeitung podało ponadto, że w oazach podatkowych zamieszanych jest nie tylko kilku byłych także premierów Kanady, ale również jeden z najbliższych zaufanych urzędującego premiera Justina Trudeau. Skandaliczny jest udział Bono, który na koncertach sygnalizuje potrzebę walki z uciśnionymi. Królowa brytyjska zamieszana przez jakąś firmę w wykorzystywanie osób z problemami psychicznymi. No właśnie, problem rajów podatkowych. Co z tym fantem zrobić? Kłopoty mają firmy, których małe firmy, średnie firmy, nasze rodzinne firmy, których z pewnością nie stać na to, żeby gdzieś rozliczać się hen tak daleko. Najczęściej dotyczy to najbogatszych tego świata. I jak ten problem rozwiązać, żeby wrócić do normalnej konkurencji?
No, jak widać, Zbigniew Jarecki. Jak widać tutaj to, co pani powiedziała, mniejszych firm, średnich, małych, na to nie stać. Stać na to krezusów bogatych, jak widać, łącznie z królową angielską. I to w kategoriach, no, prawnie jest to dozwolone, bo to robią, wykorzystują jakieś luki prawne. Natomiast moralnie, jakby to oceniać, no, byśmy to bardzo skrytykowali, dlatego
moralnie,
że...
Moralnie miażdżące, ale właśnie, co
oczywiście, no, moralnie miażdżące, a jeśli tam się znajduje królowa brytyjska, każdy chyba potrafi sobie jakoś to skomentować. Ja myślę, że to jest szerszy problem. Jest to problem monopolu i tych wielkich gigantów finansowych. Finansjera międzynarodowa uciekła, wymknęła się spod kontroli państwa i tu zaczynają się te duże problemy. Ja uważam, że na przykład to, że w tej chwili nie możemy sobie poradzić, w jaki sposób, co zrobić z tymi setkami tysięcy uchodźców, którzy na Europę i szukają tego lepszego bytu. I teraz, jeśli ten kapitał jest międzynarodowy, jest nie pod panowaniem państw, jak zmusić wielki kapitał do tego, żeby na przykład poszedł do Afryki i tam zainwestował w fabryki, w domy, w mieszkania, żeby stworzyć infrastrukturę i tych ludzi tam zatrzymać, bo według mnie innego sposobu nie ma na zatrzymanie tego tematu. Nie postawimy płotów, nie odgrodzimy, bo będą i tak widać, co się dzieje przez morze, mimo że to nie ileś tam rocznie, wsiadają na te łupinki i płyną przez te Morze Śródziemne. Więc tu jest problem szerszy i myślę, że zarówno ci, którzy mają te pieniądze, a jak już widzimy tam królowa sama brytyjska powinni zainicjować tutaj jakiś szerszy krąg zainteresowanych i siąść do stołu i zacząć rozmawiać. Jak zacząć ten kapitał międzynarodowy kontrolować, w jaki sposób? Raje oczywiście to jest naganne do tego stopnia, że myślę, że z tego co wiem, tu na naszym rynku część tych firm też tam gdzieś szuka różnych przecież.
No to prosty przykład znany ze swojej działalności charytatywnej lider zespołu YouTube, Bono, według materiałów Paradise Papers miał za pośrednictwem firmy z siedzibą na Malcie, gdzie obowiązują bardzo niskie podatki, zainwestować w centrum handlowe na Litwie.
No i to jest właśnie wykorzystywanie tego, wykorzystywanie swojej sytuacji, że mam, bo się dorobiłem, bo jestem bogaty i jeszcze na dodatek szukam teraz, żeby obejść, żeby tego podatku nie płacić.
A centra wielkie handlowe wykańczają z kolei lokalnych
przedsiębiorców.
No ja bym nie był może taki
Wiesław Szajda.
Bardzo mocno zbulwersowany, dlatego że po pierwsze, jak już tutaj zostało powiedziane, jest to zgodne z prawem. To jest pierwszy punkt. Po drugie...
Tak, panie prezesie, ale takiego prawa redaktor. Nie ma zwykły zjadacz chleba, zwykły Mała Kowalski, zwykły mieszkaniec Wielkiej Brytanii i tak dalej.
Wszystko się zgadza, spokojnie, tylko dlaczego tak się dzieje w ogóle? Trzeba się zastanowić, skąd się to bierze. Bierze się stąd, że w niektórych krajach system fiskalny jest tak wysoki, że ludzie szukają jakichś mniejszych podatków. Tak było, tak jest i tak będzie. Przecież ci, którzy u nas lokują swoje kapitały i inwestują w firmy, to też nie z miłości do nas, tylko z czystego biznesu.
Z chęci zysku.
Ale nie tylko. Siła robocza, mniejsze podatki i tak dalej. Także oczywiście jest to naganne. Ja tutaj nie mówię, że nie. Natomiast nie byłbym taki rygorystycznie ustawiony, że teraz trzeba coś z tym wszystkim zrobić, bo to się nie da. Wszyscy szukamy jak najmniejszych podatków, jak najmniejszych obciążeń. Staramy się wydawać w każdym momencie swojego życia, nawet w gospodarstwie domowym. Szukamy, żeby te wydatki były w miarę przyzwoite.
Ale jedni mają możliwość, a inni nie, co rodzi bardzo nieuczciwą konkurencję.
Panie Radny, wszyscy mamy teraz możliwość. Świat się stał jedną wioską, można powiedzieć. Nie? Możemy się przemieszczać, możemy się wyprowadzić do na przykład Hiszpanii, do Niemiec, do Belgii, do każdego z krajów. Też prawdą jest, proszę to wziąć pod uwagę, że wiele firm polskich funkcjonuje w Słowacji i w Czechach. Nie? I o tym nawet nie wspominamy.
Wspominamy.
A to są fakty. To są fakty, gdzie... Dlaczego te firmy tam poszły?
Lepsze warunki mają.
Lepsze warunki. Odliczalność VAT-u od paliwa, od środków trwałych, od samochodów i tak dalej, i tak dalej. Czyli problem nie jest taki tylko jakby dla tych bogatych, ale też tych mniejszych, którzy uciekają od tego, żeby obniżyć te obciążenia.
Aczkolwiek Czechy i Słowacje trudno nazwać rajami podatkowymi, tak
ale,
mimo pani, wszystko.
Ale już widać różnicę.
Ale jeżeli jest to różnica w VAT-cie, nie? Niech to będzie 10, 20, 30 tysięcy. Te pieniądze nie wpływają do budżetu w Polsce, tylko wpływają w Czechach i w Słowacji, prawda? Czyli ten problem jest bardzo szeroki, trzeba nad tym pracować, ale też trzeba wypracować standardy w Polsce, żeby ludzie wiedzieli, co się będzie działo w systemach podatkowych, fiskalnych, w VAT-ach i tak dalej, w obciążeniach ZUS-owskich na parę lat.
Stabilność
przede wszystkim, pani redaktor. Przede wszystkim.
Jeżeli, i od lat o to apelujemy.
O to apelujemy i to jest dla mnie najważniejszym elementem w tej całej sprawie, bo tak jak mówimy, tam też jest stwierdzone, że to jest zgodnie z prawem. Może kulawym prawem, ale prawem, prawda? I faktycznie jest to naganne, ale jest taka możliwość, nie? Także zróbmy wszystko, żeby u nas spowodować takie warunki, żebyśmy byli stabilne prawo na co najmniej 5 lat do możliwości inwestowania, rozwoju, przewidywalności obciążeń podatkowych. Wtedy nie będziemy się o to martwili, bo ci bogaci i tak są bogaci i będą bogaci i zawsze były, będą takie sprawy i tutaj wielkiego sukcesu pewnie nie odniesiemy.
Ale sprawa wywołała poruszenie.
Oczywiście.
Minister, wicepremier i minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki uważa, że problem rajów podatkowych da się rozwiązać tylko na globalnym poziomie. No i dzisiaj Komisja Europejska uważa, że ta publikacja to sygnał ostrzegawczy dla unijnych krajów, które od miesięcy nie potrafią porozumieć się w sprawie czarnej listy rajów podatkowych i regulacji zwalczających unikanie opodatkowania. Wiele już robiono w Unii, jeśli chodzi o wymianę informacji między krajami, przeciwdziałania praniu pieniędzy, ale ta sprawa musi być rozwiązana, mówił wczoraj wiceszef komisji po posiedzeniu Eurogrupy. No a poza tym no, trzeba przypomnieć jeszcze raz, no to jest kwestia tej nieuczciwej konkurencji. Firmy, które uczciwie płacą podatki już na dzień dobry, są w dużo gorszej pozycji.
No ale tak samo jest u nas w kraju. Przecież firmy przychodzące z zagranicy korzystają z wielu
dopłat
i ulg podatka, których nie płacą, a my zawsze te firmy, które tu funkcjonują, zawsze płaciliśmy na maksa.
Od pierwszego miesiąca funkcjonowania.
I mówimy tutaj o jakichś tam wielkich korporacjach, wielkich tam sytuacjach na światowych rynkach, a tutaj jest sytuacja u nas w kraju do uregulowania.
No więc mamy pomysł, nie? Żeby Polska, całe terytorium kraju stało się jedną wielką polską strefą ekonomiczną, gdzie będą wszyscy na równych zasadach mieli możliwości właśnie zwolnień czy jakichś ulg związanych z podatkami, ulg związanych z inwestycjami. No zobaczymy, to jest na razie jeszcze cały czas w fazie
życzenia.
Ja mam nadzieję, że da się to przeprowadzić.
Unia Europejska
to może być takim impulsem, jak sprawa prezydent Macron wyszedł z tymi. Jak będzie za duża różnica, to pokażą się ruchy odśrodkowe w krajach zachodnich. No jak to? Tak? Kwestia tych delegowanych pracowników.
Oczywiście. Tam,
za duża różnica i wychodzi prezydent, bo chce wśród swoich wyborców zyskać, że tak powiem, głosy i wychodzi z takimi propozycjami, że nas przykręca tam.
Nie łudźmy się, pani redaktor.
To pewnie będziemy walczyć.
Takie gospodarki brytyjskie, francuska, niemiecka będzie prowadziła swoją politykę dla siebie korzystną.
Tak.
Nie będą się oglądali ani na Polskę, ani na Czechy, czy na inne kraje. Będą robili swoją politykę i bardzo bym chciał, żeby pan Morawiecki miał tyle racji, że uda się to zrobić, ale w Unii Europejskiej, żeby kraje Unii Europejskiej doprowadziły do takiego stanu. No ale to chyba jeszcze dużo wody w Wiśle upłynie, nim się te kraje dogadają.
Ale to trzeba szukać sojuszników, a nie, tak, nie tak. Sobie zrażać pokolenie.
Internauci podpowiadają, rozwiązanie jest, jeśli chodzi o te raje podatkowe, podpowiadają, że rozwiązanie jest banalnie proste. Podatek od przychodu w wysokości 1% zamiast CIT, obowiązujący w każdym kraju, jeśli nie Unii, to na świecie. Nie wiem, czy na świecie dałoby radę. Pewnie nie.
Na pewno nie.
Ale w ramach Unii?
No jest to możliwe. Trzeba rozmawiać pewnie. Wydaje mi się, że trzeba rozmawiać. Ale żeby rozmawiać, to trzeba mieć sojuszników. A w tej chwili jawnie Czesi czy Słowacy z Grupy Wyszehradzkiej mówią, że nie chcą w tych sprawach gospodarczych i stanowiska, jakie Polska zajmuje. Oni chcą raczej z Unią razem, bo wiedzą, że Europa dwóch prędkości, czy Europa euro.
Albo trzech prędkości. Euro,
albo trzech nawet, tak. Strefa euro i oni chcą do tej strefy dążyć.
No to teraz zmieniamy temat, ale dalej będziemy przy pracy. 26 dni urlopu dla wszystkich, niezależnie od stażu pracy i rodzaju umowy. Szykują się zmiany w kodeksie pracy. Koniec z 20-dniowym urlopem dla osób zaczynających karierę. Poza tym zastąpienie śmieciówek nowym typem umów, zatrudnienie etatowe i nieetatowe. Umowy zlecenia pozostają, ale nie można będzie świadczyć pracy na umowę zlecenie, tylko usługi. No i za i przeciw.
No, wie pani...
To jest do niedodefinicji usługa, zaraz zaczniemy tu rozmawiać.
Tak,
o tym,
to jest usługa. To jest, znowu znajdziemy jakieś, Polacy szczególnie znajdą jakieś tam rozwiązanie.
Jesteśmy kreatywni.
Kreatywni jesteśmy, ale to tylko dlatego, że byliśmy w trudnych warunkach, funkcjonowaliśmy w okresie jeszcze przed tą całą rewolucją 81-90 roku. I jesteśmy nauczeni szukać innych rozwiązań. Ja powiem tak, wydaje mi się, że to wszystko powoduje to, że w Polsce jeszcze się opłaca kombinować. Naprawdę ci, którzy płacą uczciwie podatki, którzy płacą uczciwie ZUS-y, płacą wszystkie składowe, które występują, płacą za tych wszystkich,
no właśnie,
którzy...
płacą, tak, czy uciekają do rajów płacić podatkowych.
Bo panie redaktor, to akurat o firmach się, mówimy, nie?
O firmach. Ja nie mówię o
wierzę
tego.
W to, że płacą.
No, a niestety no, wszystko idzie w tym kierunku, żeby ominąć te ogromne obciążenia ZUS-owskie, innych świadczeń. Dlatego, że no niestety, ale one są tak wysokie, że zbliżamy się do tej bariery, że jeszcze trochę i będziemy, nie będziemy mieli w ogóle pracowników, bo lub będziemy tak drodzy na rynku europejskim i światowym, że nie będziemy mogli konkurować na rynkach światowych i europejskich. I dlatego proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w branży budowlanej, nie? Totalne bankructwo firm.
W sierpniu największy wzrost upadków jest właśnie w branży budowlanej. I ostrzegaliśmy o tym na początku roku. Mówiliśmy politykom,
tysiące
PiS-u,
firm
tak
pada. Nie? Zastanówmy się.
Jakie padają, bo nie mają pracowników,
nie wytrzymali 4-5-miesięcznego czekania na zwrot VAT-u.
Na zwrot VAT-u.
Bo o to tutaj chodziło. Wprowadzenie odwrotnego
po drugie, no nie oszukujmy się, w branży budowlanej pracuje w masę ludzi na czarno. Nie? I czy ta umowa będzie, czy nie będzie, to jeszcze dalsze będzie uszczuplanie podatków, dlatego że ludzie w ogóle będą na czarno dalej pracowali, bo będą pracowali na czarno i pracują i wszyscy o tym wiedzą doskonale. Wszyscy politycy o tym wiedzą. I nic z tym się fantem nie robi. Cały czas się próbuje uszczelnić, cały czas się próbuje tą skorupę zamknąć, a ta skorupa jest jak sito. Nie ma takiej możliwości. Ludziom się opłaca teraz żyć na socjalu, na tych wszystkich świadczeniach, które są zagwarantowane przez Skarb Państwa. I to powoduje to, że ludziom się nie opłaca uczciwie, rzetelnie być zatrudnionym.
To jest kilka elementów tutaj powiem. Samorządy zaczynają mieć kłopoty, jeśli chodzi o przetargi, bo firmy, jeśli się jaka zgłosi w ogóle, to przedstawia wzrost kosztu o 15-20-30% w kosztorysie. Kosztorys był przygotowany rok, dwa temu z dokumentacją, a dzisiaj wzrastają przede wszystkim, to proszę sprawdzić w GUS-owskich danych, wzrasta koszty pracy, wzrastają. Firmy podnoszą, bo są zmuszone, nie ma ludzi.
No nie ma ludzi, to jest
wzrost kosztów.
No
to jest wzrost kosztów
jeden. Tyle lat był rynek pracodawcy, to wtedy pracodawcy się nie denerwowali.
No,
tak
ale
teraz.
Taka sytuacja jest.
Nie,
nie przewidzieliśmy tego rządzący, bo chyba generalnie wszyscy, że to przyjdzie ten wyż powojenny 50 lata, zacznie odchodzić na emerytury i to pogłębia przez teraz sytuację i nakłada się to, że przyrost naturalny nam spada. I teraz inni, na przykład Niemcy, to taki materiał widziałem, oni są przygotowani, że w 17 roku tyle odejdzie im w 18-19, ale oni również wiedzą, w jakich zawodach im to będzie ubywało, bo mają to doskonale sklasyfikowane. Oni wiedzą, w jakich zawodów im będzie ubywało i się do tego przygotowują. Między innymi dla...
My się nie przygotowujemy? Nie mamy listy zawodów?
Próbowałem na naszym terenie, żebyśmy tu z Urzędem Pracy doszli do takiej sytuacji, że na przykład wytypujemy tam 100 czy 200 firm w powiecie i będziemy to raz w roku, bo tak jest w Niemczech na przykład, pracownik Urzędu Pracy pójdzie do firmy i się zorientuje, jakich pracowników ma, co planuje, co będzie za rok, 2024 i to posłuży szkołom zawodowym, starostwom do przygotowania w zawodowych szkołach i technikach tych zawodów, które będą
czyli
potrzebne.
Czyli co w dalszym ciągu Urzędy Pracy sobie, a pracodawcy sobie?
No niestety
sobie?
Tak, nie dogaliśmy się, ta propozycja jakoś nie została u nas tam przyjęta i to tak trochę wszyscy na wyczucie, no bo my krzyczymy, że nie ma tam ślusarzy, spawaczy, stolarzy, no to szukajmy tutaj, otwierajmy te klasy. Dobre jest to, że przedsiębiorcy widzą, co się dzieje, iż poszli na takie rozwiązania, że podpisują bezpośrednio ze szkołami umowy. Z klasami. No tak, fundują klasy, zaopatrzenie bezpośrednio i u siebie deklarują praktykę, a teorię szkoły robią. Więc tu wiele rzeczy nam...
I potem ci uczniowie przychodzą do tych firm?
Niekoniecznie.
Ale mam...
Ale na rynku zostają.
Że tak, że to jednak zdaje tam jakiś egzamin. Przynajmniej tam umie.
Mnie co innego bulwersuje. Mnie bulwersuje to, że tak naprawdę my się dowiadujemy na pół roku, na 3 miesiące przed wprowadzeniem jakiegoś przepisu, na przykład minimalnej płacy. Chociaż jestem za tym, żeby podnosić te płace. Powinien być stworzony jakiś plan, jakaś wizja dochodzenia do celu. Powiedzmy, że ten cel to ma być 30 zł na godzinę, czy tam ileś. I załóżmy jakiś plan, żeby wszyscy wiedzieli. I pracujący, i pracodawcy. Pracownik wiedział i pracodawca, żeby wiedział, że jaki jest plan. Po drugie, chodzi o to, że musimy przede wszystkim ogromny nacisk na postęp techniczny
spowodować. I to jest bardzo ważne. A my do dyskusji wrócimy po skrócie wiadomości.
Reklama.
10.33, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców, Wiesław Szajda, prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Rozmawialiśmy przed chwilą o zmianach, proponowanych zmianach w kodeksie pracy, między innymi o nowych typach umów. Ma być etatowe zatrudnienie i nieetatowe. Tutaj panowie wspominali o tym, że wielu Polaków pracuje na czarno. No, nowy kodeks pracy również ma wzmocnić pozycję kontrolerów inspekcji pracy. Ma być wprowadzone domniemanie zatrudnienia. I jeśli przyjdzie taki inspektor i uzna, że ktoś pracuje na stałe, to sprawi, że pracodawca będzie musiał taką osobę rzeczywiście zatrudnić na stałe, zmienić jej umowę. Panowie się obawiali tutaj sytuacji Ukraińców starszych, bo z tego, co się dowiadujemy, ludzie w wieku
65 lat
są mamieni przez firmy, które na Ukrainie ściągają tych ludzi do pracy, że za miesiąc pracy tutaj w Polsce dostaną emeryturę. No i już jest pierwsze przekłamanie, miesiąc nie. To z tego, co mi wiadomo, minimum pół roku trzeba
pracować. Pół roku, pani redaktor, no pół roku i emeryturę się wypłaca człowiekowi, który przepracował pół roku w Polsce.
I umowę podpisano w 2012 roku, żeby ściągnąć tutaj do pracy repatriantów.
No tak.
Przypominamy sobie, chyba był konflikt na Ukrainie i zdaje się, że chcieliśmy ściągać ludzi o polskich korzeniach. Ale tutaj też jest jeden haczyk. Taka osoba, nie wiem, czy jak dostanie 1000 zł emerytury, to przetrwa w Polsce. Ona musi zostać w Polsce. Tej emerytury nie zabierze ze sobą na Ukrainę, jeśli tam się przeprowadzi.
To jest taki szerszy problem, panie redaktor. Myśmy wyszli z propozycją, takim hasłem Kaszuby Fair dla cudzoziemców. Spotkanie pierwsze mieliśmy w Kartuzach. Na początku miesiąc temu ponad 100 osób było, prawie 120 na tym spotkaniu. Zaprosiliśmy na to wszystkie instytucje związane z Inspekcją Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i starostów i te firmy, które te agencje, które rekrutują i tak dalej. Doszło do wymiany dużych zdań. Uważamy, że trzeba, bo to jest problem nie tylko dzisiaj pracodawców, to jest problem jak gdyby państwowy, narodowy się zrobił, dlatego że nie przybędzie nam ludzi z Księżyca. Wiadomo, że w 17, 18, 19 roku ilość tam ludzi odejdzie na emeryturę i będzie taki ubytek. Z kosmosu ludzie nie przyjadą, wobec tego trzeba jakoś ucywilizować i, że tak powiem, po różnych stronach i pracodawców, ale i różnych instytucji są niedomagania. Pomorski Urząd Wojewódzki należy do tych, gdzie najmniej pracowników innych jest zatrudnionych, o wiele więcej przy obsłudze tych cudzoziemców. U nas najmniej i są największe kolejki, które sięgają 4-5 miesięcy, żeby tę zgodę na pracę uzyskać. I Uważamy, że trzeba rozmawiać na te tematy, żeby wiele spraw uprościć, żeby pokazać, że my cywilizujemy, że tutaj te sprawy nie traktować tych cudzoziemców tylko jako zapchaj dziury albo że im daj mniejszą płacę niż Polakom. Bo to jest patrzenie na krótką metę, na miesiące, na rok. I jeśli oni będą widzieli, że ich traktujemy źle, że to się tam przedłuża i tak dalej, no to będą mieli, między nami a Niemcami duża różnica będzie, jeśli chodzi o wypłaty, to pojadą za euro pracować.
Ale nie pojadą, bo oni już tutaj dostają takie pieniądze, jak i Polacy, nie jest tak źle.
Dzięki temu zarobki Polaków nie spadają.
Nasze atuty to jest język i odległość. To my dajemy się sprawę.
Tylko trzeba te prawo, prawo musi zdążyć z tą
emigracją
tych ludzi do Polski. Jeżeli prawo nie nadąża, to mamy sytuację, jaką mamy. Nie mamy za dużo tych pieniędzy, a jeszcze musimy utrzymywać tych, którzy przyjeżdżają niekoniecznie dla dobra naszej gospodarki, bo jeżeli ktoś przyjeżdża na pół roku i otrzymuje emeryturę, no to nie wiem, czy on coś dobrego wzniesie, bo on za pół roku...
Ale mówię, panie prezesie, że jak wyjedzie na Ukrainę z powrotem, on tej emerytury
nie
dostanie.
Nie. On tu będzie siedział, a tam będzie wysyłał pieniądze. No taka jest prawda. Będzie pracował na czarno. Panie redaktor, no nie dajmy się...
No właśnie,
naprawdę.
Kto zatrudnia na czarno?
Dlatego, że się opłaca, bo firmy nie mają innego wyjścia. Mają podpisane umowy. Panie redaktor, to jest... Mają podpisane umowy w jakichś stawkach. Mają jakieś płace. Jeżeli te płace... z dnia na dzień wzrastają.
Problem mało etyczny z dwóch stron. No, z jednej strony pracodawcy zatrudniają, z drugiej strony pracownicy dają się zatrudniać. Ale to nie jest dobre.
Ale problem jest od razu, jest tak jak pani powiedziała, po obu stronach. I teraz tak, albo upadłość firmy, albo iść na skróty i zatrudnić na czarno ludzi.
Żeby plan zrobić,
żeby się wywiązać z kontraktu.
Słuchacze piszą tutaj do panów a propos niżu demograficznego. To raczej wina pracodawców, że mamy niż demograficzny. Płacili głodowe pensje, to nie mogłem sobie pozwolić na dziecko. Teraz jak jest rynek pracownika i zarabiamy z żoną więcej i zdecydowaliśmy się na drugie, a pewnie i będzie trzecie dziecko, jak ta sytuacja finansowa się utrzyma. Mówię też o 500+, które pomogło. Proszę, niech pracodawcy nie obwiniają różnych rządów, napisał do nas pan Adam. Z drugiej strony też trudno się nie zdziwić, jak był rynek pracodawcy. Wykorzystywane były umowy śmieciowe czy cywilnoprawne, które powinny uzupełniać ten rynek, które powinny dawać pracownikom możliwość dorabiania w innych miejscach. A przypomnijmy sobie, były naprawdę bardzo mocno wykorzystywane. To sprawiało, że ludzie trafiali w pętle zadłużeń. Mieliśmy sytuację biednych pracujących. No, nie powinno być tak, że ktoś dostaje płacę za swoją pracę, z której nie jest w stanie się utrzymać.
W tym studiu wiele razy na ten temat mówiliśmy, żeby prace wzrastały w miarę możliwości, jakie są.
Gospodarka
jaka może całe, wydolić. Tak. Nikt nie mówił, że to było dobre, to było złe. I to tutaj nie ma co dyskutować. Natomiast nie było żadnej takiej koncepcji, planu, wizji, jak mamy do czego kiedy dojść. Tak naprawdę do tej pory żaden z rządów nie przedstawił takiej strategii dla gospodarki Polski. Mówi się wyrywkowo, a to zbrojeniówka, a to samochód
morska zrobimy
elektryczny, a to gospodarka morska, a to kopalnie będziemy reanimowali. Nie ma. Panie redaktorze, ja oczekuję, kiedy rządzący powiedzą, taką strategię mamy, że w tych i w tych latach to będziemy tutaj funkcjonowali, będziemy rozbudowali ten przemysł, wspierali ten przemysł.
I są, panie prezesie, też fundusze unijne na badania i rozwój, do których nie ma, z tego co wiem, jakichś straszliwych kolejek.
Panie redaktor, bo to jest tak, 40% może pani uzyskać dofinansowania. Firmy, które to przygotują, zabiorąc pani z tego co najmniej 10-15%, czy zostaje już 25% i ryzyko całe po stronie przedsiębiorcy. Pani redaktor, my jesteśmy za biedni.
Ale wcześniej były fundusze unijne na postawienie firmy na nogi. Sporo firm z tego też korzystało.
Tak, ale dostały przede wszystkim duże firmy i duże firmy skorzystały
faktem jest, że fundusze rzeczywiście nie były dopasowane do małych i średnich firm.
A małe dostały
dokładnie
opłaty.
Tak.
Wymagania, papiery, dokumenty, które trzeba
było
przygotować.
Panie doktor, pieniądze, które się inwestuje w innowacje, w rozwój, powinny być zwolnione z opodatkowania w ogóle.
No to jest ryzyko.
To jest ryzyko. I przedsiębiorca nie dosyć, że ryzykuje, to jeszcze od tego musi zapłacić podatek. To nie jest dobre. Bo jak ja dobry produkt znajdę, dobre rozwiązanie, to i dobrze będzie dla moich ludzi, bo oni zarobią. Będzie dobrze dla państwa, bo będę przynosił dewizy dla państwa. Dla wszystkich będzie dobrze. I ryzyko musi być wyważone. Część ponosi to państwo, dając tutaj pieniądze jakieś na te badania i rozwój, a część przedsiębiorca.
Z drugiej strony, widzi pan, mamy Stany Zjednoczone, czy tam państwo ponosi ryzyko za firmę?
Ale pieniądze są
faktem jest, że
badania.
Mają bardzo tani pieniądz.
Bardzo tani pieniądz, to jest raz, a po drugie jeszcze, te pieniądze, które oni inwestują w badania i w rozwój, nie są opodatkowane. Od tego trzeba zacząć.
Tutaj trzeba
najpierw zapłacić podatek, a później z zysków to inwestować.
To nie jest taka droga, jaką wybiera w tej chwili rząd, że proponuje ruszyć te mikrofirmy, które do tej pory miały taką sytuację, że miały w domu biurko, miały w domu komputer i to było całe miejsce pracy i sobie tam mógł odliczać. W tej chwili, jak słyszymy, to ma być oddzielne pomieszczenie. Nie wiem, czy pani wie, oddzielne pomieszczenie to jest od razu inny
właśnie,
podatek.
I właśnie, że nie, ale to temat na osobną audycję. Zbigniew Jarecki, Wiesław Szajda, Iwona Wysocka.